Witam Państwa serdecznie. Minęła godzina 13.10, więc zapraszamy na rozmowę dnia. Ja nazywam się Michał Sporczyk, a moimi gośćmi są dzisiaj Paweł Dolecki, szef kuchni restauracji Wisełka. Witam Cię, Pawle.
Dzień dobry, witam Ciebie, witam słuchacze.
Michał Kaźmierczak, autor profilu Moc Natury na portalu Facebook. Witam Cię, Michale.
Witam.
Panowie, Wielkanoc przed nami. Nie ma lepszych osób do porozmawiania o kuchni wielkanocnej i o tym, co, no nie oszukujmy się, oprócz tych wszystkich ważnych tradycji wielkanocnych, jednak w świętach Wielkiej Nocy jest dla nas istotne, czyli tego, co na stole. Ale chciałbym naszą rozmowę zacząć od tego, jak ta kuchnia wielkanocna wyglądała przed laty i jak to wszystko zmieniało się w stosunku do tego, co mamy dzisiaj.
Kuchnia przez wiele lat, od zarania dziejów praktycznie cały czas ewoluuje i nie jest nigdy stricte tym samym. W zależności od tego, do czego mamy dostęp, od tego, jaka jest pora roku, jaki jest obecnie klimat, jaki region, ta kuchnia cały czas się zmieniała i używane było to, co na ogół było dostępne.
Jeżeli chodzi właśnie o to, że Wielkanoc to jednak wiosna. Wiosna to jednak to, co wszystko budzi się do życia, ale nam Wielkanoc kojarzy się tak naprawdę z białą kiełbasą, kojarzy nam się z jajkiem, no i kojarzy nam się z tą słynną babą wielkanocną.
Tak, dokładnie tak. I to są tradycyjne dania, które witały od pokoleń tak naprawdę wiosnę na naszych stołach. No, prosta rzecz. Jajko jest symbolem tego, co się rodzi, tak? Symbolem życia, tego, co się odradza. Jeżeli chodzi o to, jak najbardziej możemy powiedzieć, że było z nami od zawsze i towarzyszyło nam praktycznie przy każdej, nie tylko przy Wielkanocy, tak? Ale jest to taki symbol życia i stąd też nawiązanie. Jeżeli chodzi o babę wielkanocną, no tutaj mamy coś słodkiego, coś, żeby tak naprawdę dogodzić sobie. Tu mamy już mieszanki i miodów i różnego rodzaju suszonych owoców, tak? Wszystko to się wiąże z tym, ze sposobów, w jaki produkty zostały przechowywane, tak, przez naszych przodków, wszystko to, co zostało, bo wiosna nam daje dostęp do nowych produktów, świeżych, ale pamiętajmy o tym, że najpierw jednak oczyszczano spiżarnię, tak, korzystano z tego, co zostało, żeby po prostu nie marnować. Wiadomo, że czasy były takie, jakie były i trzeba było wykorzystać wszystko.
Panowie, tak jak jesteśmy przy tych tradycyjnych potrawach wielkanocnych, które mi z Wielką Nocą się kojarzą, to nie mogę wam zadać tego pytania. Mazurek wielkanocny, hit czy kit?
Troszkę już tak przekoloryzowany symbol świąt. Za bardzo idziemy w taką już narrację kolorową, żeby był przepych. Jednak te tradycyjne święta polegały na prostocie.
A jak ten mazurek wielkanocny wyglądał kiedyś, Pawle? Jak to się odnosi do tego, co właśnie powiedział Michał, czyli tego kolorowego mazurka, który teraz jest takim bardziej graficznym symbolem?
Tak, to powiem, może zacznę od tego, jak to teraz wygląda, bo teraz mazurek to nie jest tylko ciasto. Mazurek to jest również podawany w formie kombinacji na talerzu. To jak najbardziej jest taka, wręcz można wyrasta do kuchni cukierniczej fusion. Natomiast jeżeli chodzi o tradycję, no to na pewno ciasto, które było też robione z rzeczy tak zwanych pod ręką. To ciasto nie było aż tak słodkie, nie było aż tak udekorowane. Po prostu dawaliśmy to, czym dysponowaliśmy. Mąka, jajko, tak, jak najbardziej. Robiliśmy takie typowe ciasto zwarte, kruche, które pękało, żeby było łatwe też do dzielenia, do podzielenia, ale istotą było tego, że mazurek był czymś takim lepszym, który wprowadzał po tych ciężkich okresach zimowych, wprowadzał taką słodycz. Używano miodu, używano różnych przypraw też korzennych, ale nie skupiano się aż tak na dekorowaniu tego. Natomiast w tej chwili mamy po prostu ogrom kolorytu, mamy ładne kompozycje. Wręcz bym powiedział, że to jest sztuka.
Michale, patrząc na to, czym ty zajmujesz się, jeżeli chodzi właśnie o to promowanie tej natury w kuchni, jaki widzisz sposób na to, żeby w dzisiejszych czasach tą naturę trochę tak nawiązaniem do tradycji, tego co było kiedyś, wprowadzić do naszych dzisiejszych kuchni, jeżeli chodzi właśnie o święta Wielkiej Nocy.
Może najpierw tutaj, żeby zacząć mówić o tym, co by warto było wprowadzić, trzeba najpierw by było nawiązać do tego, dlaczego te dania akurat smakują tak, jak smakują. W dawnych czasach nie używano przypraw typowo, żeby poprawić smak, tylko każda z przypraw miała jakieś właściwości. Jeżeli przypuśćmy, nawet dodawane do kiełbasy zioła, tak jak majeranek, to służyły po to, żeby poprawić trawienie. Żeby te ciężkie potrawy, ciężkie mięsa, które być może zalegały dłużej, żeby to było dłużej przechowywane. Dodawane były przyprawy, żeby jakość tego mięsa była przedłużona, a w ten sposób bardziej poprawić pracę żołądka, układ trawienny. Teraz te przyprawy są nadal używane, bo no, to się tak zakorzeniło w naszym smaku, w naszej tradycji, że takim nieodzownym dodatkiem do żurku, do białej kiełbasy, no jest ten majeranek, to musi być. Bez tego no, to danie praktycznie już nie ma racji bytu i nie jest tym daniem, które być powinno. Co do samego powracania do dawnych roślin, warto by było trochę odświeżyć takie informacje o pokrzywie, o podagryśniku, czyli pierwsze rośliny, które w tym okresie zaczynają wzrastać, które są jadalne, które mają masę właściwości prozdrowotnych, odżywczych i smak mają no, też dosyć wyjątkowy.
Panowie, padł tutaj żurek z majerankiem, a ja znowu trochę zapytam was kontrowersyjnie, czy bardziej tradycyjnie żurek, czy jednak ten nowy biały barszcz?
Ja odpowiem za siebie. Dla mnie żurek jest tak naprawdę podstawą, jeżeli chodzi o stół wielkanocny, przepraszam. Ale możemy go podać na różne sposoby. To już teraz szefowie kuchni tak naprawdę nie nudzą nas zwykłym żurkiem. Mamy tutaj podane żurki w formie kremu chociażby, gdzie możemy zrobić fajne chipsy z boczku i podać go w nowoczesny sposób, tak? Majeranek już stanowi też taki puder, który nie dość, że nadaje nam smaku, tak jak wcześniej mówiliśmy, to jeszcze poprawia wygląd. Także ja bym został przy żurku, bo to jest jednak nasza tradycja, ale może bym go trochę inaczej podał.
Michale, a ty żurek w chlebie, czy jednak biały barszcz z białą kiełbasą?
I tu właśnie wracając do danej tradycji, zależy co było w domu, co było obecnie dostępne. Kombinacji jest wiele, tak jak wcześniej też wspominaliśmy, jest masy tych właśnie z całych układów i całej ewolucji dań. Zależy od regionu, jaki to jest region, jaka jest tradycja, jakie mamy możliwości, co mamy w spiżarni, dla ilu osób szykujemy te danie. To też tu jest ważne, ile osób przy tym naszym stole siada. I sama forma podania zależy od danej sytuacji.
Panowie, porozmawiajmy bardziej o tym, jak to, co wy robicie, to jak staracie się propagować te składniki naturalne, ten powrót trochę do korzeni, jak z jakim odbiorem spotyka się to u ludzi, tak? No bo nie oszukujmy się, dla wielu z nas pokrzywa kojarzy się z czymś, co nas po prostu w dzieciństwie parzyło. A dzisiaj ktoś przychodzi i mówi, że my to możemy jeść.
Tak, i cieszę się to ogromnym zaskoczeniem i chęcią spróbowania. W ramach takiego naszego wspólnego projektu robiliśmy chociażby pierogi z pokrzywą, troszeczkę też odbiegające od takich starych przepisów, trochę je unowocześniliśmy. Tam poszły już do tego i pomidory suszone. Tak, smak był no, wręcz
serfeta.
Rewelacyjny.
Serfeta, tam tak. Były orzechy, tam były kombinacje różnych smaków.
Dokładnie tak. Podane to było z syropem, przepraszam, z musem z cytryny i z mięty. I naprawdę wiele osób chciało spróbować, wiele osób chce spróbować i wielu tak, jeżeli można to powiedzieć, naszych obserwatorów też czeka już na to, aż będą pierwsze zbiory pokrzywy i stworzymy coś znowu w kuchni.
No właśnie panowie, tak was słucham i z jednej strony słyszę pokrzywa, z drugiej strony teraz słyszę suszone pomidory, słyszę serfeta. Jak trudno jest połączyć tą starą kuchnię, te stare składniki z tym co nowe i z tym co w dzisiejszych czasach no, dla nas tak naprawdę powszechne?
W kuchni siedzimy już kilka dobrych lat, kilkanaście można nawet powiedzieć. I dla nas kuchnia nie jest tylko miejscem, gdzie robimy posiłek po to, żeby się najeść, tylko dla nas też jest to forma sztuki, zabawy. Łączenie różnych smaków to tak jak malowanie obrazu na płótnie i dodawanie każdego smaku wprowadza każdy inny element, barwy smaku. Te przesycenie niektórych smaków bardziej, zapach, kolor. To wszystko w daniu ma tworzyć wielką kompozycję, która finalnie tworzy główne danie, ale cały proces tego gotowania, nie traktujemy tego typowo jak gotowanie z przepisu, idziemy punkt po punkcie, jak to jest zapisane w książce kucharskiej, tylko dla nas to jest zabawa, pasja i wtedy gotowanie sprawia przyjemność.
No właśnie, tutaj padło takie fajne stwierdzenie. Kuchnia to forma sztuki. Nie macie panowie wrażenia, już trochę odbiegnę od tematu naszej rozmowy, ale to jest coś, co myślę, że będzie interesowało wielu naszych słuchaczy. Nie macie takiego wrażenia, że dzisiejsza kuchnia zmierza w kierunku tego, tak jak powiedział Michał, zwyczaju żywienia. Po prostu gotujemy po to, żeby się najeść. Nie zwracamy do końca uwagi na to, jak to gotowanie przebiega. Ważny jest efekt końcowy. Coraz mniej ludzi bawi się tym gotowaniem. Coraz więcej osób po prostu traktuje to jako czynność konieczną do dalszego funkcjonowania.
Trochę się z tym zgodzę, ale właśnie dobrym momentem są święta, które mamy w roku, które są tak naprawdę fenomenalnym też świętem kulinarnym, gdzie znajdujemy czas, gdzie znajdujemy miejsce i zaczyna sprawiać nam to radość. Chcemy po prostu, żeby nasz stół wyglądał dobrze i potrawy na nim są bardziej dopieszczone jednak niż tak po prostu zjadane, tak? Druga rzecz, że przy stole, przy obiedzie rodzinnym mamy też czas na przede wszystkim konwersacje różnego rodzaju, wymianę poglądów, różnych tematów, przede wszystkim też spędzanie czasu, a posiłek jest takim miejscem, kuchnia ogólnie jest takim miejscem, gdzie miło jest rozmawiać wiele godzin i miło jeszcze jest coś zjeść, czyli nie ma lepszego momentu, żeby pokazać się, pobawić jedzeniem, pobawić dekoracją, wystrojem, bo to wszystko jest połączone w jedno. Jeżeli dobrze podamy posiłek, to nie będzie sprawiał tylko wrażenia, że chcemy go zjeść, tylko najpierw zjedzą go nasze oczy, a dopiero później kubki smakowe oddadzą to, co tak naprawdę widzimy.
Michale, to ty najbardziej z waszej dwójki zajmujesz się tą naturą i ja mam takie pytanie trochę przewrotne. Jak przekonać te nasze babcie, które są przyzwyczajone do tego, że tradycyjny żurek, tradycyjna biała kiełbasa, to wszystko ma być tradycyjne, tak jak było robione zawsze, do tego, żeby spróbowały właśnie czegoś nowego, żeby poszły trochę krok dalej i wyszły trochę z tej kulinarnej strefy komfortu?
Właśnie tutaj te nowe i ta strefa komfortu to tak bardziej jest wrócenie do tego, co było dawniej, bo to, co jest komfortowe, to jest bardziej proste. Powinien iść bardziej w tą prostotę. W kombinację różnych smaków, różnych przypraw, tego, co mamy teraz w sklepach, czasami właśnie to jest już przesyt. Tradycyjna kuchnia i te typowo dania świąteczne, zauważmy, że one są, praktycznie smaki powinny być podobne, bo nawiązują do jakiejś tradycji, do naszych dawnych obrzędów, do tego, co było w dawnych latach używane, stosowane. I czym prostsze dania, tym bardziej są takie przystępne dla wszystkich. I jeżeli spotykamy się w różnych domach, przy różnych stołach, czy podróżujemy tak wśród swojej rodziny, od babci, cioci, rodziców, dziadków, to praktycznie siadając przy stole, będziemy się spodziewać podobnych dań, podobnych smaków. I to jest właśnie ta prostota, ten komfort. Nie kombinujmy ze świętami za bardzo. Dania, które są u nas przyjęte, powinny być przyjęte u nas, bo to są nasze święta, nasza tradycja. Powinniśmy się trzymać tego, co od lat było zakorzenione w naszej tradycji, nasi przodkowie to kultywowali. I święta powinny polegać na tym, że powinniśmy tą tradycję dalej przekazywać kolejnym pokoleniom. Nie wprowadzać zbyt wiele różnych dań, które nie są związane z naszą kulturą, bo żeby te święta były świętami naszymi, a nie obcymi.
Pawle, nie mogę ciebie jako restauratora nie zapytać, jak wyglądają te gusta kulinarne dzisiejszych konsumentów. To znaczy, co jest takim numerem jeden, jeżeli chodzi o restaurację, co klient potrzebuje?
Jeżeli chodzi o święta, to tak naprawdę podstawa i to moje przekonanie, że żurek. Żurek różnie podany. Żurek w chlebie, bądź żurek na talerzu. Żurek, tak jak wcześniej wspominałem, w formie kremu, tak? Chociaż powiem szczerze, że do takich tradycyjnych klientów jeszcze to nie dotarło. To jeszcze by chcieli normalny, standardowy żurek z białą kiełbasą, z wędzonką. Ale coraz częściej też pojawiają się wyszukane dania, tak jakby chociażby tatar z łososia, gdzie pojawiają się już kapary. To jest mocne odgięcie, tak odchylenie od tradycji, ale z racji tego, że jakby nie patrzeć, żyjemy w globalnej wiosce, tych przypraw mamy już, możemy korzystać z przypraw różnego rodzaju i można powiedzieć, że w kuchni i w kombinowaniu sky is the limit, a tak naprawdę co klient wymyśli, jesteśmy w stanie zrobić i spełnić jego oczekiwania. Chociaż więcej mówię, więcej jest w dalszym ciągu jeszcze takich tradycyjnych pomysłów na jedzenie.
Paweł w jednej ze swoich wcześniejszych wypowiedzi powiedział, że kuchnia jest takim miejscem, gdzie możemy się spotkać, gdzie możemy się porozmawiać, gdzie możemy sobie porozmawiać, gdzie możemy spędzić ten wspólnie czas produktywnie tak naprawdę, bo nie dość, że spędzamy go razem, nie dość, że właśnie spędzamy go na rozmowie, to jednak tym efektem końcowym są dania, które są przygotowywane. Ale jednak patrząc na dzisiejsze czasy, mam takie wrażenie, że idziemy w kierunku tego, żeby ktoś zrobił wszystko za nas. I co myślicie o tym, że jednak coraz więcej, szczególnie tych młodych ludzi, idzie w kierunku tego, że na święta zamawiamy catering, catering przyjeżdża, a my po prostu siadamy i konsumujemy?
Tutaj już jest ta prostota i czasami może nawet nie powiedzieć lenistwo, ale tak, teraz mamy społeczeństwo bardzo zabiegane. Wszyscy są w pędzie, cały czas są jakieś obowiązki, brak czasu, czasami nawet, żeby zadzwonić do bliskich, co już nie mówiąc o tym, że szykując dania. No wiadomo, samo zamówienie gotowego dania dużo nam odejmuje pracy w czasie, kiedy cała rodzina jest zapracowana. Ale tu znowu nawiązując do dawnych czasów, kuchnia, jeszcze przed samym spożywaniem posiłku, ale samo miejsce jako kuchnia, zawsze było palenisko, zawsze ten ogień się palił, ten ogień domowy, no zawsze w tym piecyku był, więc samo miejsce spotkań, szykowanie wspólnego posiłku dla całej rodziny, to też już było takim elementem święta, takie wspólne szykowanie, każdy coś dawał od siebie, pomagał. Finalnie siadamy później przy stole i ten posiłek spożywamy, czyli dzielimy się wspólnymi darami, wspólnym posiłkiem z osobami bliskimi. Niestety to ucieka. To właśnie zamawianie typowo cateringu na święta. No, niektórzy innego wyjścia nie mają, muszą to zrobić, bo jednak ten styl życia ich inaczej nie pozwoli. Ale warto by było czasem coś wspólnie w tej kuchni działać.
Pawle, ty jako restaurator myślę, że widzisz to na bieżąco, ten catering, ten pęd i ta właśnie potrzeba tego, żeby wszystko było szybko i to trochę zatracenie właśnie tej więzi, tej komunikacji. Ja sam osobiście zawsze uważałem, że kuchnia to jest najważniejsze miejsce w domu. Jak ty na to patrzysz?
Zgadzam się, kuchnia jest najważniejszym miejscem w domu, aczkolwiek z mojej perspektywy i z tego, co Michał właśnie powiedział, tego pędu i zabiegania, nie uważam, żeby catering był złym rozwiązaniem, bo jest też wielu konsumentów, którzy poszukują w potrawach cateringowych właśnie też smaków dzieciństwa, smaków tej tradycji. Stąd też ofertę cateringową ma masę restauracji, nawet w Płocku, i mamy ten wybór, możemy wybrać. Czyli jeżeli nie potrafimy, bądź nie znajdujemy czasu na przygotowanie dobrego posiłku w domu, miejmy czas na to, żeby wybrać jednak najbardziej nam odpowiadający catering, tak? Taki, który będzie wspomnieniem, będzie doprecyzowany, dopieszczony, i uważam, że jak najbardziej płockie restauracje spełniają takie kryteria. Także tutaj tak, jest to zrozumiałe i jak najbardziej nie jest to nic złego.
No i znowu tutaj chwycę się tego, co powiedział Paweł. Nie mogę was nie zapytać, jakie są wasze smaki dzieciństwa, jeżeli chodzi o święta Wielkiej Nocy?
Żurek, jajko na twardo.
Żurek i jajko.
Jeszcze
jajko.
Nawet połączone i jajko w żurku.
Dokładnie, dokładnie tak. Ale coś, co ostatnio odkryłem, to jest wędzona polędwica w sosie chrzanowym. Ojej, no to powrót do takiego mojego dzieciństwa, gdzie po prostu dziadek mój wędził i zawsze jak coś zostawało, szło to w sos. Było to fajnie przemyślane i teraz zauważam, że ta potrawa zyskuje, nazwijmy to, nowe życie, nie tylko u mnie w domu, ale także ogólnie po konsumentach. Patrzę, że szukają czegoś takiego właśnie innego. To jest nawiązanie takie tradycyjne do tego, że wyjmowaliśmy wszystko to, co było w spiżarni, tak, z reguły te mięsa wędzone były, dodać do tego wyśmienity sos chrzanowy i naprawdę to bardzo mocno zyskuje.
Panowie, kończąc już naszą rozmowę, gdybyście mieli dzisiaj, tu i teraz przekonać kogoś do tego, co robicie, czyli do tego nawiązania do natury i łączenia tego, co dzisiaj gotujemy i co dzisiaj spożywamy, do tego, co spożywali, gotowali nasi dziadkowie, pradziadkowie, czy jeszcze wcześniej, jakbyście to zrobili?
Tutaj bym jeszcze nawiązał do tematu przetrwania i survivalu, co też jest temat bardzo ważny, a nasi dziadkowie byli jednak tymi prepersami i cały czas szykowali się na wszelkie zagrożenia. I tutaj wracając do dawnych tradycji i dawnych potraw, warto by było zwrócić uwagę na to, że nie wszystko zawsze może w sklepach być, a to, co rośnie w naturze, zawsze będzie. To, co mi nasi dziadkowie korzystali z darów lasu, warto by było też tej zieleni się ukłonić i skorzystać z tego, co daje natura.
Ja powiem tylko tak, że z racji aury, która nas otacza, dobrze jest wyjść też i pogotować sobie na dworzu, na świeżym powietrzu, czy w ogrodzie, czy na jakimś palenisku i tak naprawdę, tak jak tu Michał wspomniał, rozejrzeć się dookoła, poszukać dobrych ziół, dobrych składników i to daje satysfakcję. Jeżeli nie dość, że zbierzemy, ugotujemy, to jest pełna satysfakcja, pełnia smaku, smak natury. Bardzo dobre rozwiązanie.
Panowie, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moimi gośćmi byli Michał Kaźmierczak, prowadzący portal Moc Natury, oraz Paweł Dolecki, szef kuchni restauracji Wisełka. Ja nazywam się Michał Sporczyk i do usłyszenia już jutro.